Wracamy do Poranka Wnet, a teraz naszym gościem pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, były szef bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Panie pułkowniku, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to od tej pana poprzedniej funkcji zacznijmy. Incydent, tragedia w Przewodowie, różnych słów się używa, żeby opisać to, co się wydarzyło 3 dni temu. Z punktu widzenia wojskowego, z punktu widzenia obrony polskiej przestrzeni powietrznej, jak opisać to wydarzenie?
No przede wszystkim tragedia. Tak jak pan redaktor oczywiście powiedział, zginęli ludzie. Natomiast z perspektywy czysto militarnej, incydent, do którego mogło dojść w zasadzie od początku wojny, praktycznie w każdej chwili, biorąc pod uwagę intensywność ostrzałów terenu Ukrainy. I tu trzeba podkreślić, że strona rosyjska absolutnie z takich incydentów nie liczy się ze skutkami potencjalnymi, ponieważ prowadzi ostrzały w bezpośredniej bliskości Polski, czyli państwa neutralnego. To ważne, żeby taka informacja przebrzmiała. Natomiast co do naszej obrony przeciwlotniczej, nawet gdyby ona była znacznie bardziej rozbudowana niż jest obecnie, a mamy takie plany, one są obecnie realizowane, to i tak szanse na zestrzelenie tego pocisku bądź jego części, bo nie mamy ciągle pewności, były w zasadzie znikome, na granicy niemożliwości wręcz. Tak? Kilka sekund, miejsce, które i tak nie byłoby chronione specjalnie rozmieszczonymi środkami, więc tu niestety, ale po prostu zbieg wielu nieszczęśliwych okoliczności. Natomiast co do samego wykrycia i tak dalej, no niedaleko jest radar naszej stałej sieci radiolokacyjnej rozmieszczony, wsparcie natowskie. Pocisk obserwowany był. Natomiast szanse na jego zestrzelenie w momencie przekroczenia granicy Polski, bo dopiero wtedy można by podjąć reakcję, tak jak powiedziałem, praktycznie zerowe.
A to skoro widzieliśmy ten pocisk, skoro mogliśmy go namierzyć, to skąd tyle wątpliwości? Sam pan pułkownik powiedział, czy to były szczotki, czy to była rakieta. No, wydawało się nawet w najprostszych faktach, mamy te 3 dni po tej tragedii, no, trudno jest dużo zdań twierdzących sformułować. Większość zdań ma na końcu znak zapytania.
Znaczy, w takich sytuacjach trzeba mieć zebrane wszystkie informacje, a jedną z takich informacji jest badanie miejsca upadku pocisku. I dopóki nie zostanie zakończone dochodzenie na miejscu i nie zostanie opracowana pełna dokumentacja, no to przekaz zawsze będzie miał prawdopodobnie. I ja myślę, że to przekaz jest słuszny, tak? Prawdopodobnie. Takie dochodzenie kończy się wydaniem odpowiednich dokumentów, powstaje raport z pracy zespołu i dopiero kiedy ten raport powstanie, możemy powiedzieć, tak było. Ja myślę, że stąd jest to prawdopodobnie.
Od sytuacji związanej z incydentem w Przewodowie przejdźmy do sytuacji związanej z linią frontu na Ukrainie. Wojska rosyjskie wycofały się za Dniepr, opuściły Cherson i od tego czasu w polskich mediach, w polskich analizach jakby sytuacji militarnej mniej, a tam się przecież dużo dzieje, zwłaszcza w Donbasie.
Tak, Rosjanie... I to nie jest zaskoczeniem dla osób obserwujących sytuację na teatrze działań ukraińskim. Rosjanie cały czas usiłowali utrzymywać inicjatywę w obszarze Donbasu. No w tej chwili to ugrupowanie rosyjskie, które wycofało się z prawego brzegu Dniepru, ono się wycofało sprawnie, praktycznie bez strat. Tak, no bo to jakieś tam straty rzędu 1% w języku wojskowym to jest praktycznie bez strat. Prawdopodobnie znaczna część tych sił zostanie użyta właśnie na kierunku donbaskim. No ponadto też wsparcie rosyjskie i rosyjska logistyka będzie mogła przenieść jak gdyby punkt ciężkości z wspierania ugrupowania na prawym brzegu Dniepru właśnie na kierunek donbaski. Także ze strony rosyjskiej możemy oczekiwać rzeczywiście tam podjęcia jeszcze aktywniejszych działań. Natomiast co do strony ukraińskiej, to możemy czekać na informacje, ruchy wojsk. Takim kierunkiem oczywistym, zresztą dla Rosjan też, wydaje się kierunek mający na celu przerwanie tego korytarza między republikami separatystycznymi a Krymem, czyli kierunek Melitopol, finalnie być może Mariupol, ale to byłaby operacja jeszcze większa od tych, które do tej pory prowadziły siły ukraińskie. Czy zimą? Trudno powiedzieć.
Na ile jest tak, że...
Teren, pogoda są kluczowymi graczami i naprawdę trudno powiedzieć, czy Ukraina poważy się na dużą, poważną operację jeszcze zanim się to okienko pogodowe zamknie.
Panie pułkowniku, mamy w tej chwili zmasowane, czego pewnym odpryskiem jest tragedia w Przewodowie, zmasowane ataki rakietowe. To jest w tej chwili, można powiedzieć, główna taktyka rosyjska, żeby spróbować zastraszyć, zmęczyć społeczeństwo ukraińskie, bo wojska nie są w stanie rozbić.
Tak, tylko trzeba pamiętać, że tutaj jak gdyby uderzenia rakietowe rosyjskie, one funkcjonowały od początku. Też wbrew takim pojawiającym się informacjom, te, które było, ono nie było największe. Największe były w pierwszych dniach wojny. Ono było największe w ramach tego etapu niszczenia infrastruktury. To uderzenie, podczas którego rakieta spadła na terytorium Polski. Natomiast jest to taktyka dla Ukrainy zdecydowanie groźna, dlatego że niszczy infrastrukturę, niszczy ją skutecznie. Nawet kilka czy kilkanaście pocisków, które trafiają w cel, one w sposób istotny niszczą kluczowe elementy infrastruktury. Trzeba pamiętać, że miejsca uderzeń planują nie tyle żołnierze, co specjaliści od infrastruktury po rosyjskiej stronie. I tym bardziej, że ta sieć jest Rosji znana, tak? Ona kiedyś stanowiła część przecież Związku Radzieckiego i ona w swoich głównych jak gdyby węzłach dalej funkcjonuje, więc Rosjanie nie mają wątpliwości, gdzie uderzać, gdzie niszczyć, gdzie doprowadzać do przeciążania sieci. To jest atak skuteczny. Natomiast moim zdaniem będzie nieskuteczny, jeśli chodzi o długofalowe efekty, bo w ogóle historia pokazuje, że tego typu uderzenia raczej nie łamią społeczeństw zdeterminowanych do prowadzenia walki.
No to wróćmy na linię frontu. Z jednej strony, bo wszyscy mówią, że rozsądny i dobrze wykonany manewr schowania się za Dniepr i ewakuacji Chersonia przez siły rosyjskie, no a z drugiej strony sytuacja w Donbasie i w ostatnich tygodniach już w zasadzie bardzo duże straty, tak jakby Rosjanie tam no, działali w sposób tradycyjny dla siebie, czyli właśnie bez szacunku dla życia żołnierzy i chyba bez większej finezji w sztuce wojennej.
No tak, tutaj żołnierzy Rosja ma trzykrotnie więcej zmobilizowanych niż dysponowała nimi na początku konfliktu. Trzeba pamiętać, że Rosjanie planują i tutaj nie można mieć wątpliwości, że planują kolejne fale mobilizacji. Te 200-300 tysięcy to jest tylko pierwsza fala. Przemysł rosyjski przestawił się na produkcję zbrojeniową, no właśnie po to, żeby zaopatrywać kolejne fale zmobilizowanych rezerwistów. Ja myślę, że finalnie Rosja skłonna jest mobilizować 1 milion, być może nawet 1,5 miliona żołnierzy. Tu mówimy oczywiście na przestrzeni dłuższego okresu czasu, bo Rosja przygotowuje się na długotrwały konflikt. Ta wojna będzie trwała, Rosjanie żołnierzy będą poświęcać, oni będą ginąć czasem masowo, ale wojna będzie podsycana, bo tu pytanie, które brzmi to, czy to, co Rosja robi, nie tyle pozwoli im wojnę wygrać, czy pozwoli im tej wojny nie przegrać. I rzeczywiście to, co oni robią obecnie, no pozwala im nie przegrać tej wojny póki co.
Ale pojawiają się też zdania, nie wiem, czy to są zdania tylko polityczne, czy to są też zdania wojskowe, że Rosja jest militarnie na łopatkach, no to zdanie pierwszego, myśląc sobie, pierwszego żołnierza Stanów Zjednoczonych.
Znaczy, bo tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli, jeżeli patrzymy na armię rosyjską, to ona w tej chwili jest mniej więcej w takim samym stopniu armią, jak kupa cegieł domem. No, w kupie cegieł można mieszkać. No i trochę taką armią walczyć można. Natomiast rzeczywiście, tutaj upośledzenie jest znaczne, wieloobszarowe. Natomiast moim zdaniem to Rosji pozwoli walczyć. A to jest dla Ukrainy kluczowe jest to, tak? Nie na ile finezyjnie Rosjanie będą walczyć, tylko czy będą. A na razie wszystko wskazuje na to, że taką zdolność mają.
Panie pułkowniku, te nowe oddziały z obecnej, te mobilizacja się zakończyła, potem będą kolejne fazy mobilizacyjne. Czy to pozwoli Rosji przejść do wyraźnego kontrataku, do odzyskania inicjatywy? No właśnie, ja powiedziałem, że ten pułkownik, że twierdzę, że Ukraina tą inicjatywę ma, ale może pan pułkownik uważa inaczej. Kto ma w tej chwili inicjatywę na Ukrainie?
Znaczy, inicjatywę na poziomie strategicznym ma wciąż Ukraina, tak? Od momentu, kiedy zaczęła się operacja na kierunku chersońskim, potem kolejna operacja, czyli kontratak wyprowadzony spod Charkowa, czyli takie dwie operacje na poziomie operacyjnym, czyli tym średnim, pozwoliły na uzyskanie inicjatywy na tym poziomie najwyższym, czyli na poziomie strategicznym. Natomiast w tej chwili następuje naturalna pauza operacyjna i Rosjanie będą ją chcieli wykorzystać. Natomiast tutaj jak gdyby stoimy chyba przed takim momentem, kiedy ta wojna zacznie mieć obraz takich masowych walk, bo zarówno Ukraina, jak i Rosja wprowadzać będzie rezerwy, które szkoli. Trzeba pamiętać, że rezerwy ukraińskie dalej w dużej części do walki nie weszły. Ciągle są na różnym etapie przygotowywania. No i teraz kto wygra? Na tak wielkim odcinku frontu mogą być miejsca, gdzie Rosjanie powodzenie uzyskają, no bo nie można być wszędzie silnym.
Ale to jest tak,
że może się zdarzyć, że Rosja znajdzie miejsca, gdzie sukces uzyska. Natomiast finalnie nie, no moim zdaniem takimi wojskami wojny się wygrać nie da.
Jeżeli chodzi o Rosjan oczywiście.
Tak, oczywiście, jeżeli chodzi oczywiście o Rosję. Natomiast Ukraina działa bardziej kompleksowo, ich rezerwy są nieporównywalnie szkolone na innym poziomie. No spójrzmy, one nie weszły od ponad pół roku do walki, prawda? One cały czas się szkolą, przygotowują. Główny problem to są kadry. Mniejszym problemem jest wyszkolić żołnierza, problemem są kadry, podoficerowie, oficerowie średniego, oficerowie wyższego szczebla. I tu jest problem z wprowadzaniem, powiedzmy sobie, brygady do walki, która potrzebuje kilkuset podoficerów, paruset oficerów młodszych, oficerów starszych. To jest problem, ale Ukraina go rozwiązuje. Rosjanie tym się zupełnie nie przejmują.
To jaki będzie efekt tych dwóch różnych w ogóle logik, w których się porusza jedna i druga armia?
Znaczy się, Ukraina będzie w stanie zatrzymać, być może po częściowym powodzeniu, ofensywy rosyjskie. Ofensywy ukraińskie będą skuteczniejsze, natomiast cały czas ja stoję w mocnym przekonaniu, że wcześniej czy później strony konfliktu muszą usiąść do stołu, dlatego że tak czysto militarnie, czyli że Ukraina na tyle dociśnie Rosję, że ona po prostu bezwarunkowo skapituluje, no moim zdaniem jednak ciągle szans na to nie ma.
Czyli gdzieś tam się w pewnym momencie zakończy dyplomatycznie, ale takiej nadziei, że, bo ostatnie pytanie, pojawiały się takie analizy, że jeszcze jedno zwycięstwo i Rosja skapituluje, jeszcze jedna duża, być może największa operacja właśnie na Melitopol, właśnie wychodząca gdzieś tam pomiędzy zgrupowaniem, które jest na lewym brzegu Dniepru, a tymi republikami, to spowoduje, że już Rosja będzie całkowicie na łopatkach. Takiego scenariusza pan pułkownik nie przewiduje.
Ja myślę, że Ukraina ma dużą szansę zmusić Rosjan do wycofania się na pozycje wyjściowe przed 24 lutego. Tu taka możliwość jest, ale myślę, że to jest maksimum.
Powiedział pułkownik Piotr Lewandowski. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia dla tych, którzy nas słuchali na antenie radia, do zobaczenia tych, którzy nas oglądali na kanale YouTube. Już teraz czas na serwis informacji.